myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest policja zaczęła w drugą stronę.
Ale jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzanienie zakładu.
Tak, dostał.
No ja nie dostał. Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
W audycji Bliżej Życia witam Państwa, Michał Słobodzian. Trwa majówka, wielu z naszych słuchaczy w tej chwili wypoczywa. Są pewnie także osoby, które te wolne dni wykorzystują do zwiedzania regionu. W wielu miejscach otwiera się piękny widok na Wisłę, rzekę, która kiedyś tętniła życiem, dawała pracę, była miejscem wypoczynku. Czy Wisłę uda się na nowo ożywić gospodarczo i turystycznie? Czas pokaże. Kilka dni temu w Toruniu zorganizowano drugie forum wiślane. Rozmawiano m.in. o projektach udrożnienia rzeki czy zagospodarowaniu nadwiślańskich terenów. Podkreślano m.in. konieczność uwzględnienia potrzeb środowisk wodniackich w projekcie przebudowy bulwaru filadelfijskiego. Niejako na marginesie forum chciałbym dziś Państwa zabrać w podróż w czasie, kiedy to Wisła żyła. Na rzece był czasem prawdziwy tłok. W audycji wykorzystałem obszerne fragmenty reportażu Anny Jachniny z 1967 roku pod tytułem Ej, flisace, flisace.
I dnie i noce Wisła pędzi, bełkoce, zrywa sasanki z ląk, a na tratwach chłopaki, niby kaczki, wód ptaki, szemrzą wiosły jak skrzydeł lot. Pędzą, ciągną stadami nad fal jasnych grzbietami, jak jaskółki wróżbiarze słot. Nie ciągną już Wisłą flisacze tratwy, to przeszłość, ale obraz przeszłości zawsze można wskrzesić. Pomoże nam w tym Jan Lewandowski ze wsi Kaszczorek, flisak z dziada pradziada, dzisiaj 80-letni już staruszek.
Ale panie, to było przed, a tu całkowicie Wisła nie było widać, no drzewo, same drzewo, jakie drzewo chcą, okrągłe, a to długie kawały, wyrobiane szerokańczate, było dębowe, brzozowe i sosna. Różne drzewo było. Nawet ciężko było przejechać.
Wolny ja flisak, wiślany flisak, rybitwy przyślę, wesłaty. Powiozę sobą wiślaną drogą, ustroję kwiaty, powiozę z sobą wiślaną drogą, ustroję tratwę we kwiaty.
Nie ma jak na flisie, powiada przysłowie. Naje się, wyśpi się, a nie narobi się. Pięknie, gdy woda niosła tratwy, ale gdy ładunek utknął na mieliźnie, flisaki, pijaki, płyniecie na haki, godzinę pływacie, tydzień wyciągacie.
Pierwszy raz to było byle jak, a potem drugi raz to już się człowiek nałożył, to już szło nie roz, a te główki nienawiśle takie powypychane na woda, bulwark, to nie roz człowiek uderzył, potłuk, to wszystko drzewo na kawały i tak leciało wtedy do Gdańska.
Gdy tratwy na krótki wypoczynek przycupnęły u brzegu, zbierali się flisacy przy ogniskach i bajaniom nie było końca. Według dawnych wierzeń najniebezpieczniejszym okresem na wodzie była wiosna. A na wiosnę w noc białą słyszeliście? Topielice przeglądają zięble lice, przecierają ciemne oczy, przez które się piasek toczy. Wisło moja, Wisło, na dnie twoim co nie leży? Krom czerwonej czerskiej wieży, w całych zbrojach leżą Szwedy, potopione Bóg wie kiedy. Wisło moja, Wisło.
I tak sobie płynęli, ale to musiał być powietrze ładne, tak jak dzisiaj. Nie szturm. Szturm jakby był, to nie może. Tam było dwóch, ten trzech czy czterech było. W przodku to takie mieli cztery, sztyrowali. To tam, co aby na ten bulwar tam nie wjechał. Retman prowadził w przodku. miał krakówka i prowadził. My płynęli. Wiosło zawsze unosił do góry. Aha. Czy tam miałko jeszcze, czy głęboko.
Gdy słońce wypijało wodę, ostrzegano żeglarzy. Orele, orele, woda wam maleje. Retman wody szuka, mało nie szaleje. A kiedy wiatr wzburzył niebezpiecznie fale rzeki,
to nie mogli płynąć. To musieli siedzieć na tam drzewie, a się wiatr uspokoił. Jak się wiatr uspokoił, to puścili wtedy drzewo i leciało.
Dziwują się ludzie, za co orel pije. Za tę drygaweczkę, co ją w wodzie myje.
To drygawka, to był sztyr. To był przydługi drąg. To musiał tam te wszystko drzewo kierować tu drygowką. Trzy byli i cztery, jak była trawta dużo. A jak była mniejsza, to jedna, dwa. I podług tego te drzewo szło, jak oni sztyrowali.
A kiedy noc zapadła, strudzonych żeglarzy chronili przed chłodem słomiane budy.
Dwa byli takie na przodku i dwa w tyle. Słomiane budy, to cztery chłopa było. W przodku się nazywało col, na colu, a w tyle na głowie. Puszczaj, puszczaj na głowie, krzyczał ten retman.
Niewielkie były owe domki słomiane i niewielka w nich wygoda.
Bo to były no takie dźwierki, ukląkł się w los i położył i się przespał. Też tam mieli mgarki ze sobą takie gliniane i żelazne i tam sobie gotowali.
A te kuchenki to gdzie były?
A kuchenki były na tam drzewie koło budy. Tam było takie miejsce, co piochem wysypane, na tam drzewie się gotowało.
Jak się komuś coś nie powiodło, powiadali. Wyszedł jak ksawerek na orylce. Z wiosek leżących wzdłuż Bugu najbiedniejsi szli na flis. Dobrze, jeśli ze splawu zaoszczędził tyle, że mógł obrobić koniem pole pod kartofle. Gdy spław się przedłużał, gdy transport się rozbił, wracał oryl do domu często bosy i głodny. Spław na Wiśle na krótszych trasach większe dawał zarobki, lepsze wyżywienie.
Bo kupiliśmy się na całko podróż, chleba kupiliśmy, słoniny, szmalcu, kiełbasy.
A na wodzie, powiadali flisacy, smak do jadła był wielki. Jak se człowiek podjadł, to i siłę miał większą i na fantazji mu nie zbywało. Przylecieliśmy do Wrocławka, śpiewano. Tam ładna Juzia, białe nóżki i pończoszki i ładna buzia, tajdana i ładna buzia. Od rzeki w górę miasta ciągnęła wiślana brać. Flisy, przelotne ptaki, pogapić się lubili na miejskie cudeńka, gościńca kupić i gardło trunkiem szlachetnym poplukać. W knajpie flisackiej przy ulicy Maślanej i w gdańskiej piwnicy zjadło się funt pieczonej kiełbaski za groszy 12, a miodek nigdzie tak nie smakował jak w traktierni za Wisłą, gdzie się kujawiakiem po izbie wodzono. A kiedy zapadał zmrok, na tratwach zapalały się ogniska. Ich luny fantastycznie odbijały się w wodzie, rzucając blask na całe wybrzeże. Bulgotała w kociołkach kasza, oryle ćmiąc fajeczki gwarzyli i niosła się po wiślanej fali piosenka flisacka. Przylecieliśmy do Torunia pod Kopernika. Trzeba było wódki wypić, nie ma fenika, tajdana, nie ma fenika. Jak rybitwy wiślane obsiadali oryle ławki pod pomnikiem wielkiego astronoma.
Jeszcze siadywali, tak, tak, też pili mocno. Wypił jeden chłop i 2 litry, to tam się nie upił, bo nie było tak ostro. 60 fanigów kiełbasa kosztowała, to wypił sobie zjadł kiełbasy i pijany nie był.
Uszyłam koszulkę czarnymi niciami, żebym go poznała, jak pójdzie z flisami. Ej, dziewczyno, ostrzegała piosenka, coś se ulubiła. Orela huncwota, jakże będziesz żyła?
Piwo pili, a w Toruniu na ulicy piją piwko pacholnicy. Pili, pili, zapłacili.
A jeśli chłopak po raz pierwszy znalazł się na tratwie i frycem był jeszcze?
A pierwszy raz na woda, poszli do knajpy, dawon dowód po kieliszku araka albo kuniaku.
Wyzwoliny Fryca na Oryla miały on dziś swój ceremoniał. Zaczynało się od przemowy, którą wyglaszał najstarszy z flisaków. Sadzano Fryca na pieńku, smarowano mu brodę wiślaną madą i golono dębowym kołkiem. Okrytego plachtą spowiadano, okadzając przy tym żarzącym się próchnem. Przechodził nieborak pod bramą z łoziny, a starsi uderzając go mówili: pamiętaj, żeś był frycowany. Była później i kąpiel, i gruba maryna.
Ta gruba maryna to była prosto w rotusz, taką wielką beka, taką beka. To była w knajpie, naprzeciw ratusza zaro.
I trzeba było grubą marynę w palec u nogi całować.
Tam pod maryną to tam byli, to wiem, ale czy całowali, to nie wiem, bo ją nie całowałam.
Różnojęzyczna, pstra gromada, którą łączyło jedno – umiłowanie wspólnej włóczęgi.
Mijaj flisie grody, kościoły i dworki, bo na bursztynowe czekają paciorki, bo na bursztynowe czekają paciorki.
I znów w drogę, i znów dalej. Wybijaj śryka, wolał Retman. Na buchcie jedź, prawego śryka puszczaj, calem na wodę. A jeśli złe moce pobudziły Wisłę do gniewu?
Jednego roku przyszła dużo woda, a płyniło drzewo, tyle drzewa płyniło, jedno za drugim. Nie wszystko się potłukło w kawały. Pozawieszało się tak między drzewami. Jak woda spadła, to wtedy zbierali. Do kupy ściągali parowcom. Jak nie było daleko tak w krzach, to chłopi dokuliwali te drzewo. Także to było dużo masa tego drzewa i dużo masa ludzi.
Pod Gniewem, gdzie Wisła dzieli się na dwa ramiona, płynąc jednym do Gdańska, drugim do Elbląga, uderzano Fryca cholewą od buta, żeby pamiętał, które z nich płynie do Gdańska, ze słowami: więc znaj, gdzie droga, pod Gdańsk aż do Drąga, a gdzie prowadzi nogat do Elbląga. Klonowicz w swoim flisie przestrzega Fryców. Ale żeś chlostę podjął u nogatu, nie zwierzaj ani rodzonemu bratu, bo cię cholewą będą zwać parobcy, swoi i obcy.
W Gdańsku to tak kupili podarunki takie, sukienkę.
Tak więc w Gdańsku kończymy naszą podróż. Różnie na flisie bywało, ej, różnie. Jedni wracali do domów z groszem, inni głodni i obdarci. Oryle, Oryle, Oryle na dębie, wszy koszule zżarły, wisi na obrębie. Na jednych czekali dziewczyny. Idą flisi, idą, mojego nie widać. Uszyłam koszulkę, nie mam jej komu dać. Drudzy zapominali nawet, jak wyglądały ich żony i dzieci. Orelu huncwocie, marne twoje życie. Gdzie strona, tam żona. Gdzie kościół, tam dziecię. Różnie na flisie bywało. Ej, różnie. Każdy flisak, z którym rozmawiałam, mówił o ciężkiej pracy, niewygodach cygańskiego życia. Ale kończył zawsze jednakowo. Dobrze było na flisie.
Powiozę sobą wiślaną drogą, ustroję tratwę we kwiaty. Powiozę sobą wiślaną drogą.
Toruń, Grudziądz, Chełmno, Nieszawa. Wisła odegrała ważną rolę w rozwoju wielu miast i miasteczek naszego regionu. Swoje piętno odcisnęła także na przyszłości Włocławka, choć początkowo to miasto rozwijało się nad dopływem Wisły z Głowiączką, o czym rok temu w Regionalnym Punkcie Widzenia opowiadał nam Tomasz Wąsik, kierownik Muzeum Historii Włocławka, oprowadzając nas po wystawie przygotowanej z okazji Roku Wisły.
W tej chwili, tak możemy ją określić, jako maleńką, no niestety w dużym stopniu zarośniętą i już nieżeglowną rzekę, ale we wczesnym średniowieczu była to absolutnie żeglowna rzeka, po której kursowały różnego rodzaju, no nieduże, ale jednak statki. Gdybyśmy spojrzeli na mapę, to Zgłowiączka przecina jakby niejako z zachodu na wschód Kujawy, dzięki czemu odgrywała swoją gospodarczą rolę. I Włocławek przede wszystkim w pierwszym okresie rozwijał się nad tą rzeką, nad Zgłowiączką. Wisła w średniowieczu, w tym wczesnej fazie średniowiecza, stanowiła raczej barierę niż szlak komunikacyjny. Dopiero później, jeszcze w średniowieczu, ale troszeczkę później, zaczęła stanowić arterię przede wszystkim handlową.
Bo musimy sobie wyobrazić, no, że to nie był regulowany nurt, tak jak jest w tej chwili, tylko to był po prostu żywioł.
To był absolutny żywioł. Z jednej strony wspierający rozwój gospodarczy i życie tutaj mieszkańców, ale też i niebezpieczny. Pamiętajmy, że miasto było zalewane i to głęboko woda wchodziła we Włocławek. Gdybyśmy w tej chwili poszli sobie w okolice kościoła świętego Jana, zobaczylibyśmy na absydzie tego kościoła późnogotyckiego dwie cegły z datami wylewów rzeki. Jeżeli dodamy do tego, że grunt wtedy był jeszcze sporo niżej, to mamy wyobrażenie, jak ta woda wchodziła. Wchodziła prawie, czy nawet jeszcze w ulicę 3 Maja. Cały stary rynek, ten pas nadwiślański był pod wodą.
I z czasem jednak ta bariera była coraz bardziej okiełznywana przez mieszkańców i wykorzystywana przede wszystkim przez kupców.
W okresie I Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jakbyśmy to nie nazwali, Włocławek czerpał olbrzymie dochody z handlu wiślanego. I tutaj takim ewidentnym przykładem na to, jakie znaczenie miał handel wiślany i rola Włocławka w tym handlu, był fakt ustanowienia tak zwanej komory celnej przez króla Zygmunta Starego, który wydał specjalny dekret w tym celu, datowany 14 czerwca 1520 roku. Ta komora celna skutkowała tym, że każdy statek, który płynął w kierunku Gdańska, musiał się we Włocławku zatrzymać, zapłacić cło.
Chyba że miał listy królewskie zwalniające od cła, no to tak, nie płacił, ale zatrzymać się musiał.
Ale zatrzymać się musiał. To oczywiście skutkowało różnymi historiami, nie tylko i handlowymi, ale i tutaj gwar był niesamowity, bo ta brać żeglarska z całej Rzeczpospolitej się spotykała i niektóre fragmenty świadectw tego, co się we Włocławku, co prawda później działo, mamy do dnia dzisiejszego. Tak czy inaczej miasto się niezwykle rozwijało. Ta komora istniała do połowy XVII wieku i została przeniesiona do Nieszawy. Przez wiele lat się zastanawialiśmy, dlaczego. Dlaczego została przeniesiona z Włocławka do Nieszawy? Okazało się, że ten nieuregulowany brzeg rzeki, to, że przez pewien czas i biskupi, i mieszkańcy Włocławka, mieszczanie specjalnie nie dbali o brzeg Wisły w mieście, spowodował tym, że statki miały utrudniony dostęp do brzegu. W związku z tym przeniesiono komorę do Nieszawy.
Według rejestrów komory celnej w 1537 roku przez port włocławski przewieziono do Gdańska 6279 łasztów zboża, między innymi na 206 szkutach, 3 komiegach, 166 dubasach, 38 lichtanach. Łaszcz to około 3600 litrów sześciennych, tak? Bo tak się podawało w litrach sześciennych,
tak, to jest
tę miarę. To dużo?
No to jest bardzo dużo. Jeśli przemnożymy to przez ilość statków, no, nawet jeśli to uśrednimy, to proszę sobie wyobrazić, że tutaj ruch był jak na przysłowiowej Marszałkowskiej. Proszę sobie teraz zamknąć oczy i wyobrazić, że jesteśmy nad brzegiem Wisły i w górę i w dół pływają takie statki. Okrzyki marynarzy, jakieś furkoczące na wietrze żagle, wiosła i tak dalej. To żyło, to było nieprawdopodobne kolorowe i barwne życie.
Żyła rzeka, ale także żyło nabrzeże, żyło miasto. Ta infrastruktura, jak wyglądała na przestrzeni wieków? Pojawiały się pewnie spichlerze.
Były spichlerze. To ten takie podstawowe świadectwo tej roli handlu wiślanego w mieście. Spichlerze, których właścicielami nie tylko byli mieszczanie włocławscy, bo i biskup miejscowy, ale również na przykład kapituła katedralna z Krakowa. Wszyscy widzieli tutaj interes. Włocławek można porównać wtedy do takiego dużego magazynu, w którym się składowało, z którego się pobierało towar i eksportowało go dalej. Oczywiście to wszystko fajnie się rozwija gdzieś do połowy XVII wieku, kiedy zalewa nas tak zwany potop szwedzki. Następuje wyraźne tąpnięcie, które trwa do prawie początków XIX wieku.
Wiele spichlerzy wtedy spłonęło, a są jakieś pozostałości?
Mamy kilka takich spichlerzy, których bryła, że tak powiem, jest czytelna do dnia dzisiejszego. Kilka z nich użytkuje nasze muzeum, ale najstarszy tak zwany czarny spichrz przy ulicy Piwnej pochodzi z wieku XVIII. Być może jest też i starszy, natomiast to, co widzimy, to, co możemy zobaczyć, jest na pewno XVIII-wieczne.
Jakie jednostki pływały? Bo tutaj są modele.
To są modele, które królowały na Wiśle przynajmniej kilka wieków. Można by powiedzieć, że nawet od wieku XVI. Przykładowo model statku wiosłowego, tak zwanego galara, tak? Powszechna w użyciu była do końca XVIII wieku. Przypominało to troszeczkę taką drewnianą krypę, którą transportowano głównie artykuły żywnościowe, ale też zboże, sól i tym podobne produkty. Zwykle to była jednostka licząca 20-25 metrów długości i pierwotnie, kiedy dowożono towar do punktu docelowego, była rozbierana i drewno z niej było też sprzedawane. Później okazało się, że można nie rozbierać tej łodzi, jeszcze ją wielokrotnie wykorzystywać.
Oczywiście napędzana siłą mięśni.
Dokładnie. To była jednostka napędzana wiosłami, natomiast taką dużo większą jednostką o napędzie już bardziej żaglowym, można by powiedzieć, była szkuta. To były duże jednostki rzeczne, które liczyły do 38 metrów długości i ładowności do blisko 100 ton. Ale tak naprawdę takim symbolem handlu wiślanego były berlinki, czyli barki, które tutaj królowały przynajmniej 200 lat na Wiśle. To była typowa drewniana konstrukcja, barka zwykle drewniana, chociaż później były też i metalowe, stalowe. O napędzie żaglowym, miała pojedynczy żagiel na maszcie. Mówiło się, że załadowana berlinka potrafiła płynąć po Wiśle tak, jak koń najszybciej biegnie. To świadczyło o tym, jak były szybkie i jak były popularne. Tych berlinek najwięcej można spotkać na różnego rodzaju grafikach, fotografiach, ponieważ jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym tych barek było tutaj na Wiśle bardzo, bardzo dużo.
Wiek XIX. Co było takim przełomem w rozwoju tutaj żeglugi?
Przede wszystkim pierwsze zdarzenie, i to o kapitalnym znaczeniu, to jest budowa bulwarów. Warto sobie uświadomić, że budowa bulwarów wtedy nie służyła tylko rekreacji, czy w ogóle nie służyła rekreacji, a przede wszystkim miała zabezpieczyć miasto właśnie przed wylewami Wisły. Uregulowanie tego brzegu powodowało, że statki handlowe mogły tutaj spokojnie zawijać, a kupcy i mieszczanie włocławscy, którym się nie podobało to, że tracą pieniądze, bo mają magazyny, a statki nie zawijają, te statki mogły zacząć zawijać i handel mógł się rozwijać.
Kolejny moment zwrotny to pojawienie się napędu parowego.
Absolutna rewolucja, jeśli chodzi o żeglugę na Wiśle. To jest typowy statek parowy, który w drugiej połowie XIX wieku pływał, mógł pływać po Wiśle.
Ogromny komin i koła, tak, które po obu stronach, które napędzały całą konstrukcję.
Główną ideą takiego statku była maszyna parowa ukryta w maszynowni pod pokładem. Piszczałkowaty komin, na którym zwykle był znak armatora, czyli właściciela. I po bokach, rzecz najbardziej chyba charakterystyczna, olbrzymie koła napędowe w tak zwanych tamborach, czyli tych ukrytych nadkolach.
Tutaj feralny rejs utopią.
Feralny rejs utopią to jest historia związana z okresem powstania styczniowego. Otóż w tym czasie we Włocławku miał swoją kwaterę niejaki major Aleksander Schwarz. To był Niemiec w służbie carskiej, znienawidzony przez miejscowych ze względu na brutalny sposób przesłuchiwania osób podejrzanych o udział w powstaniu. Swego czasu przesłuchiwał, przynajmniej tak wieść taka do naszych czasów przetrwała, swego czasu przesłuchiwał księdza z Brześcia Kujawskiego już w podeszłym wieku, strasznie go skatował i ten ksiądz miał mu przepowiedzieć, że nie dożyje następnego tygodnia. I tak się złożyło, że major Schwarz ze swoją żoną, adiutantem i żołnierzami wypłynął do Szwajcarii, jak to się mówiło wtedy na szpital, na przejażdżkę. Nomen omen wsiadł do łodzi o nazwie Utopia. I tą łodzią wracał sobie później z powrotem do Włocławka pod wieczór. Ona się wywróciła, pasażerowie utonęli. Spełniła się niejako przepowiednia księdza i ta łódź o tej nazwie Utopia niejako wpisała się w tą tragedię. Z tą historią też wiążą się takie dosyć makabryczne, bym powiedział, wątki. Mianowicie Rosjanie pochowali majora Schwarza na cmentarzu przy Zielonym Rynku, wczesnym mińskim cmentarzu we Włocławku, ale ktoś w nocy go wykopał z grobu i wyrzucił za płot. A więc Rosjanie zakopali jeszcze raz szczątki doczesne niesławnego majora, pechowca. Postawili wartę. Ale to nie uchroniło i tak od różnych przykrych psikusów, ponieważ mieszkańcy Włocławka umieszczali tam karteczki z różnymi napisami i do naszych czasów zachował się dosyć obsceniczny, ale myślę, że warto zacytować wiersz, który znalazł się na jego grobie. Otóż brzmiało to mniej więcej tak. Nad tym grobem miłem zapłacz przodem, westchnij tyłem. obsceniczny, ale jednocześnie oddający stosunek Włocławian do tego człowieka.
Tych wiślanych opowieści, tak jak pan mówi, tutaj można snuć bez liku. Tak naprawdę stopniowo ten ruch zamiera.
Następowała stała degradacja i jak jeszcze sięgam pamięcią w swej, że tak powiem, świadomej przeszłości, to jeszcze lata 80. coś się działo. Ale tak z roku na rok było widać, jak ten ruch zamiera. I w tej chwili niestety mamy ciszę.
No właśnie, czy cisza na Wiśle zostanie przerwana? Czas pokaże. 4 minuty pozostały do godziny 17. Kończymy dziś naszą audycję, ale państwo mogą do nas dzwonić do 17.30. Czekam na sygnały o sprawach, którymi powinniśmy państwa zdaniem się zająć. Pod numerem telefonu 52 345 5090. Teraz do usłyszenia mówi Michał Słobodzian.